Tak, drodzy Państwo, warto jest żyć, a ja muszę powiedzieć, że z okna pasty dzisiaj z naszego studio pierwszy raz od wielu, wielu lat, albo w ogóle chyba pierwszy raz w życiu podczas poranka, razem z panem posłem, który jest w studio, z panem posłem Tomaszem Rzymkowskim, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Właśnie, no właśnie, spojrzeliśmy za siebie i zobaczyliśmy, że nad wielkimi budynkami mamy księżyc.
Tak, to chyba kolejny dowód na zmiany, które zachodzą w Układzie Słonecznym. Zniknęły pierścienie Saturna, płoną lasy w Australii i to wszystko chyba zmiany, jakieś plamy na Słońcu, jak to mawiał Kazik Staszewski w jednej ze swoich najlepszych piosenek.
Niektórzy też mówią o apokalipsie.
Ja to chyba takie cykle. Ja nie jestem jakimś znawcą fizyki, a tym bardziej astronomii, ale można powiedzieć tak pobieżnie, czytając prasę fachową, można zauważyć, że no, astronomowie zaobserwowali pewne zmiany w Układzie Słonecznym. Moim zdaniem mają one charakter cykliczny i tak jak mieliśmy kiedyś epokę lodowcową i nawet troszeczkę bliżej naszej współczesności budowano na środku Bałtyku karczmę, bo Bałtyk zamarzał. No tak teraz mamy te lata gorące, można powiedzieć dekady gorące.
Wczoraj bardzo ważna informacja, na pewno dla całego świata filmowego polskiego, Boże Ciało, Oscary 2020, nominowane do Oscara. Film Jana Komasy, który opowiada o młodym wychowanku domu poprawczego, który później podszywa się pod księdza. Czy pan ten film widział?
Nie, nie widziałem tego filmu, czytałem recenzję, chętnie obejrzę, aczkolwiek rozmawiałem ze znajomym duchownym, stwierdził, że historia opowiedziana w tym filmie, no niestety, ale nie miałaby miejsca w rzeczywistości. Jest to taka trochę wymyślona historia, to znaczy z tego co wiem, główny bohater tego filmu podszywa się pod duchownego tak. Rzymskokatolickiego. Z tego co wiem, to taka sytuacja nie miałaby miejsca, więc wszystkich wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego.
A to ciekawe, co pan
uspokajam,
mówi, bo
taka możliwość nie miałaby miejsca.
Ale to ciekawe, co pan mówi, bo na początku filmu jest napisane, że historia oparta na wydarzeniach.
Ale raczej jest to niemożliwe. Z tego, co mi mówi, znajomi księża mówili, aby osoba postronna podała się za kapłana.
Trzeba zapytać pana reżysera Jana Komasa, ale w każdym razie gratulujemy.
Z pewnością gratulujemy. Jest to na pewno wielki sukces samego reżysera, aktorów i całej polskiej kinematografii.
A jaki film pan ostatnio oglądał, panie pośle?
Ostatnio oglądałem Romana Polańskiego. Polecam wszystkim film pokazujący chociażby francuski antysemityzm. Opowieść o słynnej aferze Alfreda Dreyfusa, czyli oficer i szpieg. Polecam film, świetnie zrobiony, naprawdę oddający klimat przełomu XIX i XX wieku. No i pokazujący, jak gnije i niszczeje Trzecia Republika Francuska.
A co by
naprawdę
pan polecił?
Polecam ten film z całego serca. Świetnie zrobiony, świetnie oddający klimat i pokazujący to, co jest elementem kształcenia, no, powiedziałem, na poziomie wyższym wielu, wielu osób, i która pokazuje prawdziwe oblicze tej afery.
Panie pośle, a co by pan polecił Komisji Weneckiej, która w zeszłym tygodniu była w naszym kraju? Oczywiście na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.
Generała Nila z pewnością bym polecił, żeby obejrzeli. Pokazuje oblicze do niedawna powszechnych autorytetów w środowisku prawniczym, którzy są głównymi bohaterami tego filmu.
Ale trafili przedstawiciele Komisji Weneckiej do Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
Nie wiem, czy trafili.
Byli zaproszeni.
Byli zaproszeni, ale chyba nie skorzystali z tego zaproszenia.
W każdym razie, jak pan ocenia to, że Komisja Wenecka pojawiła się w naszym kraju podczas tego momentu de facto, kiedy proces legislacyjny, jeżeli mówimy o tych ustawach sądowych, nie został jeszcze ukończony?
Ja jestem generalnie przeciwnikiem tego, aby wracać do czasów saskich, gdzie w polskim procesie legislacyjnym, czy szerzej w ogóle w decyzjach politycznych ważących o losach państwa, istotny głos zabierały ośrodki zagraniczne. Znaczy na tym polega suwerenność, że naród, a za pośrednictwem parlamentu, wyraża swoją wolę i ta wola jest niczym nieskrępowana, nie jest podyktowana obcymi interesami. I życzyłbym sobie, aby w polskim procesie legislacyjnym, który nie jest w żaden sposób ograniczony umowami, traktatami międzynarodowymi, naszymi zobowiązaniami, bo ja jako żywo nie znajduję w traktatach europejskich wzmianki o tym, że wymiar sprawiedliwości jest częścią substancji instytucjonalnej Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, aby w tym procesie uczestniczyły środki zagraniczne. Ja rozumiem, że Komisja Wenecka jako organ doradczy Rady Europy, który miał zapewnić wsparcie merytoryczne procesowi demokratyzacji i zapewnienie przekształceń państwa o ustroju totalitarnym z okresu komunizmu w Europie po 89 roku, chce zabrać głos. Natomiast organem właściwym do prośby o tego typu opinie jest polski MSZ, jest polski rząd czy polski prezydent. Natomiast marszałek Senatu w mojej ocenie wchodzi w taki, bym powiedział, pozytywny, chociaż to nie jest pozytywny spór kompetencyjny z polskim MSZ.
Jeżeli chodzi o zasadność zaproszenia Komisji Weneckiej, to pan profesor Tomasz Grodzki miał prawo czy nie miał prawa? Bo tu się pojawiło
zapytanie. W mojej ocenie nie miał prawa. Kompetencje marszałka Senatu wynikają z konstytucji, z regulaminu Senatu, wynikają z szeregu ustaw i zgodnie z artykułem 10 naszej konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie w granicach prawa. Tym samym nie można dopisywać sobie kompetencji, których ustawodawca czy szerzej ustrojodawca
nie
przewidywał.
Ale też trzeba dodać, panie pośle, że ta opinia Komisji Weneckiej w ogóle nie jest wiążąca.
Prawda, tylko że jest to działanie na arenie międzynarodowej, jest to organ doradczy organizacji ponadnarodowej, jaką jest Rada Europy i jest to, jakby na to nie patrzeć, działanie już na niwie międzynarodowej. Oczywiście marszałek Senatu ma przypisane sobie kompetencje na arenie międzynarodowej, to znaczy do kontaktów ze swoimi odpowiednikami, czyli przewodniczącymi izb parlamentu, zwłaszcza tych wyższych izb parlamentu, ale również do kontaktów z przedstawicielami placówek dyplomatycznych. Natomiast w kwestii zapraszania wszelkiej maści organizacji międzynarodowych i narzucania polskiej polityce zagranicznej jakichś konkretnych działań, to jest przekroczenie uprawnień.
Jeżeli spojrzymy na politykę naszą wewnętrzną, tutaj krajową, to w miniony weekend odbył się Marsz Tysiąca Tuk. Dokładnie nie wiemy, ile osób uczestniczyło. Niektórzy
sporo.
Mówią...
Można powiedzieć, że organizatorzy odnieśli sukces, bo trzeba powiedzieć, tych uczestników było bardzo dużo. Byli z Polski, byli z zagranicy.
I jak pan odbiera ten protest? Pan rozumie, o co chodzi tym protestującym? Bo wśród nich na przykład pojawił się Piotr Najsztub też.
To akurat to jest jakby skrajność. Piotr Najsztub i czasami oglądając różne demonstracje, których jakby ostrze jest wymierzone w opcję rządzącą, w Prawo i Sprawiedliwość, to mam wrażenie, jakby część uczestników była w jakiś sposób przez nas inspirowana, aby tam się pojawić i
wizerunkowo... Panie pośle, tysiące ludzi, tysiące sędziów.
Wizerunkowo uderzyć.
No, prawników.
Znaczy, kto orientuje się w perypetiach pana redaktora Najsztuba, to wie, że jego obecność na tej demonstracji tylko i wyłącznie sędziom zaszkodziła, jeśli chodzi o odbiór społeczny. Ale już nie chcę sprowadzać tej sprawy tylko i wyłącznie do pana redaktora Najsztuba. No, byli przedstawiciele wymiarów sprawiedliwości z wielu państw. Natomiast trzeba jakby sięgnąć jakby do praprzyczyny. Praprzyczyną tej demonstracji, takiego wyrazu solidarności środowiska sędziowskiego i nie tyle, jest sprzeciw wobec ustawy, która ma na celu wprowadzenie właściwego ładu i porządku ustrojowego. Zaczęło się to wszystko od tego, że część sędziów zaczęła kwestionować jestestwo innych sędziów. To znaczy, jeszcze takich sytuacji nigdy w Polsce nie było, ale też nie znam takiej sytuacji na świecie, gdzie jeden sędzia nie kwestionuje orzeczenie, bo to jest rzecz normalna, jeśli mamy sądownictwo dwuinstancyjne, czy nawet wieloinstancyjne, gdzie jeden sędzia kwestionuje orzeczenie, postanowienie sędziego, tego innej instancji. Natomiast tutaj mamy do czynienia z kwestionowaniem samej istoty, czy dany obywatel sprawuje urząd sędziego, czy nie. Takiej kompetencji sędziowie nie mają, a tym samym no, podważają prerogatywę prezydenta, bo to prezydent Rzeczypospolitej jest tym jedynym obywatelem państwa polskiego, któremu konstytucja, nasz ustrojodawca przewidział tą kompetencję do powoływania sędziów, czy też do awansowania
Rozumiem,
sędziów.
Że Prawo i Sprawiedliwość przed tymi zmianami, które zaproponowali państwo, nie cofną się.
Znaczy, gdybyśmy się cofnęli, to zapanuje w polskim wymiarze sprawiedliwości no niebotyczny wręcz chaos i anarchia. Dojdzie do takiej sytuacji, że jeden sędzia będzie podważał to, że drugi sędzia już nie jest sędzią i na odwrót. No, dojdziemy do sytuacji kompletnej anarchii w państwie. No, do tego nie można dopuścić. To jest kwestia bezpieczeństwa państwa.
Panie pośle, podczas tego marszu tysiąca tuk odbył się także marsz przeciwko, kontrmanifestacja między innymi organizowana przez środowiska pana Adama Słomki i KPN-u. To tam zgromadziło się no, dużo mniej osób, bo to było tylko kilkaset osób i pan Adam Słomka powiedział o tym, przypomniał, że w sądach orzeka wciąż 400 sędziów, którzy za PRL sądzili w procesach politycznych. Jak to jest? Mówią państwo o dekomunizacji, mówią państwo o tym, że powinien być ten wymiar sprawiedliwości oczyszczony, a tu są takie podstawowe liczby, podstawowe dane i z tym sobie jakoś państwo nie mogą poradzić.
No to jest kwestia tego, że to oczyszczenie, o którym mówił pan profesor Strzembosz na początku lat 90. niestety nie nastąpiło. O tym również w wywiadzie weekendowym wydaniu Die Welt, niemiecka prasa przedstawiła słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który przywołał dane statystyczne chociażby z okresu zjednoczenia Niemiec, gdzie 30% sędziów z byłego NRD zostało z zawodu sędziowskiego no, usunięte.
A kto ich usunął?
No, władze federalne.
No właśnie, a u nas?
U nas niestety tego typu działań nie było. Była weryfikacja funkcjonariuszy cywilnych służb specjalnych PRL-u, no i była weryfikacja prokuratorów, była weryfikacja wielu osób, które stanowiły ten aparat represji
ale
Polski
takie
Ludowej.
Zakusy ale w 2005-2006 roku były, jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło. Był duży opór, ale teraz, kiedy ta władza jest na kolejne 4 lata, no to chyba przecież tacy sędziowie po prostu nie powinni funkcjonować w wymiarze sprawiedliwości.
No tego typu działania zostały podjęte, chociażby w przypadku Sądu Najwyższego. Natomiast ja uważam, że ten problem z racji też i na upływ czasu no nie jest w tej chwili fundamentalny, bo jeśli popatrzymy...
A co jest fundamentalne?
No fundamentalna jest kwestia kwestionowania konstytucji. Jeśli mówimy tutaj o skali, bo ja powiem szczerze, w najczarniejszych snach nie spodziewałem się sytuacji, w której sędziowie mogą kwestionować prerogatywy prezydenta i ład i porządek konstytucyjnych organów
państwa. Panie pośle, musimy już
zmierzać
ku końcowi. Ostatnie pytanie dzisiaj, jeżeli chodzi o reformę sądownictwa, ma odbyć się takie posiedzenie. Komisja Europejska ma domagać się od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjęcia odpowiednich środków wobec Izby Dyscyplinarnej, a to ma doprowadzić, że ta Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nawet mogłaby zostać zawieszona. Gdzie my właśnie mamy tutaj hierarchię aktów prawa?
Znaczy, ja będę bronił jak niepodległości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Dlaczego?
To znaczy, to jest ten element, którego Polacy najbardziej się domagają w przypadku reformy wymiaru sprawiedliwości. To znaczy odpowiedzialności sędziów za ich czyny. Jeśli środowisko sędziowskie zlikwiduje ten straszak, czy też tą instytucję, która ma oczyszczać ich środowisko z czarnych owiec, no to znowu wróci ta gangrena. Większość sędziów w Polsce to są uczciwi, praworządni ludzie i w ich interesie jest to, aby to środowisko zostało oczyszczone z czarnych owiec.
Mówił Tomasz Rzymkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. 7.31, drodzy państwo, a dzisiaj, 78 lat temu, 78 urodziny obchodziłby Krzysztof Klęczun, który urodził się w Pułtusku, zmarł tragicznie w Chicago, a dzisiaj posłuchamy nie czerwonych gitar, tylko innego projektu, w którym Krzysztof Klęczun brał udział. Trzy korony. Godzina 7.36, słuchają państwo Poranka Wnet. W naszym studiu jest już kolejny gość, Krzysztof Bosak, lider Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Ale także Ruch Narodowy, prawda? Nie
tak
zapominamy.
Jest, oczywiście.
o korzeniach. Zjazdy regionalne zakończyły się, drodzy Państwo. Konfederacja zakończyła już te prawybory, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. No i w naszym studio dzisiaj właśnie znajduje się lider tych prawyborów. Liczba mandatów elektorów, którzy głosowali na Krzysztofa Bosaka, to jest 115 osób. I 18 stycznia poznamy lidera. Jak pan przekonywał swoich wyborców do tego, żeby właśnie na pana oddali głos?
No ja może zacznę od takiej nieco zaskakującej informacji, a mianowicie, że my wszyscy, cała dziewiątka kandydatów, jeździliśmy po tych wszystkich zjazdach, ale większość osób, moim zdaniem ponad połowa, głosowała zanim my zdążyliśmy wygłosić swoje przemówienia. Więc to oznacza, że nie musieliśmy przekonywać wiele osób, po prostu przychodziło, bo już wiedziało, na kogo chce zagłosować. Byli też tacy, którzy czekali, aż skończymy i głosowali dopiero później. Nawet słyszałem o jednym przypadku człowieka, który jak usłyszał przemówienia, to chciał wyciągać głos z urny i zmienić swoje głosowanie, ale to chyba był taki jedyny przypadek w swoim rodzaju. No a tak poważnie mówiąc, to po prostu przedstawialiśmy siebie, staraliśmy się przedstawić swoje myślenie o Polsce, o potrzebach ideowej prawicy, Konfederacji, tego, co byśmy chcieli artykułować. Mówiliśmy często o swoich doświadczeniach we wzajemnej współpracy, odnosiliśmy się do siebie, było dużo w tych przemówieniach improwizacji. Może na pierwszych zjazdach, pierwszy weekend zjazdowy w grudniu było tak, że każdy miał coś przygotowane i to mówił, a później się zaczęła właśnie improwizacja.
To przypomnijmy, Krzysztof Bosak jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o te mandaty elektorów, na drugim miejscu Grzegorz Braun, Artur Dziambor na miejscu trzecim i Konrad Berkowicz. Rozumiem, że teraz elektorzy spotykają się 18 stycznia i oni już ostatecznie podejmą decyzję.
Tak, 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 tak. Tylko tutaj przy tej statystyce warto nadmienić, że partia Korwin wystawiła aż 4 kandydatów. I jak się ich głosy czy ich elektorów zsumuje, to wychodzi prawie ten sam wynik, który ja uzyskałem. Więc to pokazuje, że jakby rozkład sił pomiędzy dwoma skrzydłami w Konfederacji okazał się zaskakująco zrównoważony. I tak samo zresztą mamy w kole poselskim. W kole poselskim mamy 5 posłów z Ruchu Narodowego, 5 posłów z partii Korwin i Grzegorza Brauna. No i w prawyborach Konfederacji Grzegorz Braun pokazał, że ma tutaj pozycję silniejszą niż 1-11. Natomiast jeżeli chodzi o rozkład nastrojów pomiędzy mną jako kandydatem Ruchu Narodowego i 4 kandydatami partii Korwin, to te siły okazały się naprawdę super wyrównane, bo w głosach minimalnie ja wygrałem, a w elektorach minimalnie koledzy z partii Korwin.
Wiemy o tym, kto będzie startował z największych partii, wiemy, kto będzie ewentualnie może pana kontrkandydatem. A co pan sądzi o starcie Szymona Hołowni?
No, myślę, że trzeba obserwować, z jakim programem pan Hołownia wystąpi. Na razie z jakichś wstępnych informacji wygląda na to, że jest to kandydat szukający poparcia raczej w centrum sceny politycznej na lewicy, czy wśród jakichś takich umiarkowanych liberalno-lewicowców, więc nie traktuję go jako specjalną konkurencję. Raczej myślę, że może to być kandydat, który może w pewien sposób pomóc, rozbijając głosy, które mogłyby pójść na kandydatkę Platformy Obywatelskiej czy na kandydata Lewicy.
Jeżeli mówimy o pana osobie, to przed kilkoma tygodniami napisał pan na Twitterze, bo teraz Twitter to jest w ogóle oręż w walce politycznej również. Takie zaczepki trzeba ignorować, wejście w komentowanie ich to byłoby działanie według scenariusza Kremla. To napisał pan po tych zaczepkach, jak pan to nazwał, Władimira Putina i o
pisaniu... Po pierwszych zaczepkach.
No
później
właśnie.
Były kolejne.
No właśnie, a dlaczego tak łagodnie pan podszedł do tej pierwszej zaczepki?
Znaczy, dlatego, że zawsze, kiedy coś takiego nas nieprzyjemnego spotyka z zagranicy, to mam wrażenie, że Polacy reagują z bardzo silną emocjonalnością i że brakuje nam zimnej krwi. I w tym wypadku akurat polscy politycy, którzy reprezentują nasze państwo, zachowali się poprawnie. To znaczy, po pierwsze, nie odpowiadali od razu, odczekali troszeczkę, żeby zobaczyć, co się dzieje. Prezydent w ogóle nie zabrał głosu, a więc może można by powiedzieć...
No ale przemilczeć całą sprawę?
Można powiedzieć, że obniżył w ten sposób rangę odpowiedzi, nie zabierając głosu i pozwalając odpowiedzieć rządowi. Rząd zabrał w dosyć historycznym oświadczeniu, pełnym faktów, obszernym głos. Pojawiło się tam może jedno, dwa mocniejsze, bardziej emocjonalne sformułowania i tak powinno być. Natomiast ja, pisząc ten komentarz, obserwowałem masę internautów, którzy domagali się jakichś gestów, jakichś bardzo mocnych odpowiedzi, żeby zaraz wszyscy polscy czołowi politycy zabierali głos. I to czasem jest taka niepotrzebna mentalność właśnie, że na wszystko trzeba odpowiadać jakby ogniem ze wszystkich armat. Tak do końca nie jest. Jeżeli władze rosyjskie taki temat wywołały, to zrobiły to w określonym celu i my nie powinniśmy wpisywać się w rosyjską narrację, tylko odpowiadać polską narrację.
Jaki to jest cel? Jaki to był cel? Jaki to będzie cel? No bo mamy przecież obchody w Jerozolimie.
Ja postrzegam to w kategoriach takiej metody, która jest w marketingu politycznym opisywana jako walenie kijem w małpę w klatce, czy w klatkę z małpą. Czyli po prostu podrażnienie kogoś, podrażnienie, wywołanie negatywnych emocji i przez to wciągnięcie go w...
No tak, ale to się udało poniekąd.
Moim zdaniem to się nie udało. Moim zdaniem właśnie to się nie udało.
Poniekąd chodzi mi o to, że wydźwięk i oświadczenia premiera Morawieckiego był na pewno bardzo duży, ale summa summarum my się na tych obchodach nie pojawiamy w Jerozolimie.
Tak, ale to nie jest nic istotnego w mojej ocenie. Znaczy, nie musimy być na wszystkich wydarzeniach, które na całym świecie są organizowane. Politycy reprezentujący państwo są od tego, żeby wybierać.
I ale tak my naprawdę chcieliśmy być z naszej i perspektywy, chcieliśmy zabrać głos przecież.
Ja nie chciałem, szczerze powiedziawszy, a my jako państwo, nie wiem, czy chcieliśmy.
Ale Andrzej Duda, jeżeli dostałby prawo głosu, to by się na pewno tam pojawił.
No ale nie dostał. I stwierdził, że tej wizyty nie potwierdza.
Czyli
i bardzo
dobra
słusznie.
Decyzja.
Tak, ja tę decyzję pochwaliłem. Uważam, że tutaj wreszcie skończyło się to łaszenie się do Izraela i traktowanie Izraela jako jakiegoś uprzywilejowanego partnera na arenie międzynarodowej. Musi być zasada symetrii w naszych stosunkach. Jeżeli Izraelczycy nie szukają bliskiego kontaktu i respektowania interesów naszego państwa, to nie ma powodu, żebyśmy my na siłę robili to samo. I poza tym przypomnę, że przecież jeżeli chodzi o obchody wyzwolenia Auschwitz, to my organizujemy tutaj w Polsce swoje, więc to, że inne państwa robią swoje alternatywne, to nie znaczy, że my musimy we wszystkim, jak powiedziałem, brać udział. Następna sprawa, przy analizie efektów rosyjskiej zaczepki czy rosyjskiej akcji propagandowej trzeba brać pod uwagę, moim zdaniem, reakcje świata zachodniego, a te reakcje świata zachodniego były propolskie, a nie prorosyjskie.
No to ja jeszcze wrócę do tych komentarzy. Jak pan ocenia to, co mówił, to, co pisał Janusz Korwin-Mikke, który powiedział, że zbyt ostro reagujemy, dajemy się nabierać na to i trzeba się po prostu z tego powodu śmiać. Nie wiem, dlaczego my nie wykazujemy poczucia humoru.
No, tutaj akurat się nie zgodzę. Uważam, że reakcja była dobra. Może jedno sformułowanie z oświadczenia premiera bym tam usunął.
Jakie? Które?
To, w którym premier wyrażał taki, moim zdaniem, przesadny optymizm co do kondycji narodu rosyjskiego, pisząc, że wierzy, że jest to naród wolnych ludzi, który odrzuca tam dziedzictwo komunizmu i tak dalej. No wiemy dobrze, że niestety tak nie jest. Oczywiście fajnie, gdyby Rosjanie byli kulturowo bardziej podobni do Polaków, ale wiemy, że tacy nie są i w związku z tym to był taki, moim zdaniem, zbytek kurtuazji w oświadczeniu pana premiera i taki lekko fałszywy ton. Gdyby chcieć, tak jak pan Korwin-Mikke sugeruje, złagodzić jeszcze wystąpienie polskich polityków, to można by tam jeszcze z tego oświadczenia usunąć jakieś takie bezpośrednie, można by powiedzieć, atak na Putina i skupić się wyłącznie na faktach historycznych.
Natomiast... O tym, że Putin mijał się z prawdą, o tym pan mówi, że celowo kłamał.
Tak, to wskazanie, że wielokrotnie kłamał i tak dalej, no to tak jakby zamyka drogę do tego, co politycy nazywają deeskalacją. Natomiast ja osobiście zawsze byłem sceptyczny wobec wizji, że my tutaj z Rosją swoje stosunki jakoś tak zdeeskalujemy, dlatego że często jest tak, że to po prostu Rosjanom zależy na podnoszeniu ciśnienia, nam Polakom, i posługują się tym w sposób dosyć wyrachowany.
Rok temu, dokładnie 13 stycznia 2019 roku, doszło do tragicznego zabójstwa Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. To była wczoraj rocznica i dzisiaj w Gazecie Wyborczej możemy przeczytać tekst Bartosza Wielińskiego, który sugeruje, że po Adamowiczu także Grodzki, że jest nagonka na profesora Senatu Tomasza Grodzkiego i że rządząca prawica prowadzi właśnie tę nagonkę. nagonkę i że może się to tak skończyć jak po Pawle Adamowiczu. Co pan sądzi o takich mocnych słowach jednego z autorów Gazety Wyborczej?
Ja się przede wszystkim nie zgadzam, że w Polsce rządzi prawica. Ja uważam, że to są rządy centrum, co w tej chwili mamy. Zresztą wielu polityków obecnie rządzących najważniejszych to byli politycy Platformy, czy zbliżeni do Platformy. Więc uważam, że to jest taka jakby retoryka Gazety Wyborczej, że oni nieustannie PiS nazywają prawicą po to, żeby, nie wiem, w ich języku to chyba jest jakiś stygmat, że ktoś jest prawicą.
A jeżeli
natomiast
chodzi o to
jeżeli
porównanie?
Chodzi o te oceny, czy się toczy nagonka, czy nie toczy, to ja szczerze powiedziawszy nie oglądam specjalnie mediów publicznych. Słyszałem, że zarówno tak jak wcześniej Wiadomości TVP robiły bardzo wiele materiałów o panu Adamowiczu, tak teraz robią o panu Grodzkim. Ja nie mam czasu tego oglądać, nie chcę też się denerwować przesadnie, więc się specjalnie w to nie zagłębiam. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście da się zauważyć w sferze informacyjnej bardzo dużo materiałów robionych o panu marszałku Senatu i on nie jest politykiem, który się pojawił w polityce od wczoraj, a w tej chwili się robi z niego osobę, która jest obciążona korupcją, mimo że tak naprawdę można było się tym tematem zająć od wielu lat i ja w takich sytuacjach czekam spokojnie, po prostu jeżeli tam coś jest, to uważam, że prokuratura powinna się tym zająć i postawić mu zarzuty. Natomiast jak się skończy na gadaniu, no to będzie to znak, i tak się skończyło na gadaniu względem bardzo wielu polityków.
Ale przypomnijmy, to będzie znaczyło, że to była propagandowa nagonka. Centralne Biuro Antykorupcyjne zaapelowało o to, żeby się zgłaszały osoby poszkodowane, co jest chyba sytuacją bez precedensu, żeby CBA stosowało takie oświadczenia, ale ja jeszcze wrócę.
To może potwierdzać rzeczywiście, że to jest propagandowa nagonka, bo jeżeli ktoś na kogoś są materiały obciążające, to się mu stawia zarzuty i się go sądzi.
I jeszcze na koniec, ta śmierć Pawła Adamowicza sprzed roku coś zmieniła w polskiej polityce? Czy możemy mówić o zmianie dyskursu? Czy ona miała w ogóle jakiś wpływ na życie publiczne?
Nie, nie uważam w ten sposób.
I teraz cisza zapadła, a dyskurs, a to w jaki sposób politycy zaczęli rozmawiać po tej śmierci zmienił się?
Był kilkudniowy festiwal hipokryzji co do tego, że wszyscy będą robić pojednanie i stosować bardziej łagodny język, po czym wróciła sytuacja do normy, to znaczy politycy atakują się dokładnie tak samo jak wcześniej. Jedyna różnica jest taka, że pan prezydent Trzaskowski w Warszawie pod pretekstem tej śmierci zainicjował wprowadzanie jakiejś kampanii przeciwko nienawiści w szkołach, które tak naprawdę są zawoalowaną formą propagandy lewicowej, bo tam chodzi oczywiście o tak zwane zwalczanie nienawiści, a kiedy politycy lewicowi, bo za takiego uważam pana Trzaskowskiego, mówią o zwalczaniu nienawiści, to tak naprawdę chodzi o forsowanie lewicowej ideologii z jej specyficznym rozumieniem tolerancji, która tak naprawdę ma być akceptacją różnych rzeczy, które jako konserwatyści czy jako chrześcijanie potępiamy.
Bardzo dziękuję. Krzysztof Bosak był gościem Poranka Wnet. I
dziękuję bardzo.
Na pana posła specjalne życzenie. Proszę przeczytać, co zagrałem.
Tak, rzeczywiście, zanim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o muzyce i mówiłem, że słuchałem w metrze piosenki Jimiego Hendrixa Hey Joe i teraz posłuchamy tej piosenki.